Halleluja. Ktoś powiedział, że jaka jest twoja modlitwa, tak jest twoje życie. Jak wygląda modlitwa Kościoła, takim jest Kościół. To tak ku zachęcie. Kochani, widzicie, mam trochę akcesoriów dzisiaj. Tu mam pewne rzeczy, ale to wyjdzie w trakcie, ale chcę was tutaj pobudzić jakby. To jest ekologiczna torba, tak żeby nie było. Ale jest w niej coś, co zobrazuje to, o czym dzisiaj będę mówił. To czeka na swoją chwilę. Chciałem dzisiaj mówić na temat ważności zachowania równowagi w życiu wierzącego. Włączyłem tam YouTube'a sobie i zobaczyłem, że pierwsze ćwiczenie na zachowanie równowagi, próbowałem to chyba ze dwa razy, może mi nie wyjść, jest takie, że rozkładasz swoje ręce, stajesz na palcach i robisz przysiad. Widzicie, co się dzieje? Jestem taki sprawny, jak miałem 20 lat, już mam ponad 60, ale nie daję sobie rady. Ja bym szybciej to zrobił, byłoby lepiej. To jest na mnie przykład. Równowaga w życiu wierzącego. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 4 rozdział. Otwórzmy sobie, bo to jest ważne, żebyście zobaczyli to w swoich Bibliach. Myślę, że wszyscy macie Biblię. 4 rozdział. To jest znany fragment. To jest fragment kuszenia Jezusa na pustyni przez diabła. Mamy otwarte Biblię? A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę władzę całą i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, ona cała twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni, rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół stąd. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli, na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Zobaczcie, że w tej scenie, w tej całej historii kuszenia Jezusa, zarówno przez diabła, jak i przez Jezusa było użyte Słowo Boże, którym się podpierali, na które wskazywali, które podkreślali. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem. Zobaczcie, gdyby Jezus stanął na tym słowie, to będąc w pełni posłusznym Bogu, rzuciłby się w dół, tak? W innym miejscu, w innych miejscach wiemy o tym, że Jezus był w pełni poddany i robił to, co Ojciec robił w niebie, by robił tutaj na ziemi. Rzuciłby się w dół, zastosowałby się do tego słowa. Byłby posłuszny wtedy diabłu. Nie mógłby przeciwstawić się Słowu Bożemu, którego użył diabeł. Ale Jezus powiedział, napisane jest również, nie będziesz kusił Boga. Napisane jest również, nie będziesz kusił Boga. Więc Jezus znał całe słowo. I w tym momencie zacytował inny fragment z Pisma, który złożył się na całość tego, jak tą sprawę on odbierał, jak ją rozumiał. Napisano również. Możemy tu powiedzieć taką rzecz, że nie ma całej prawdy w słowie napisano. Jest to półprawda albo część prawdy. Ale cała prawda to jest też ta druga strona. Napisano również. Dopiero te dwie rzeczy złączone w całość pokazują nam i mówią, co powinniśmy robić i czynić w naszym życiu. Napisano również. Teraz wyciągnę to, co jest tutaj w torbie. Może niektórzy się uśmiechną. To jest tak jak chwila ciszy, tak? Przed różnymi konkursami. Co to będzie? Już czekamy. To jest samolot. Wczoraj z wnukiem robiłem samoloty, ale jakby byłem zainspirowany przygotowaniem się do tego nabożeństwa. Na jednym skrzydle jest napisane, napisano bowiem, a na drugim napisane jest również. Robiłem próby w domu, on fajnie latał, ale sprawdźmy, czy tak jest. Trochę skręcił w lewo. Zasady aerodynamiki mówią, że powinno się coś zrobić. Nie wiem, czy akurat w tą stronę to zrobię, ale chyba lewe skrzydło troszeczkę da mu większy statecznik, bardziej na płasko. No, nawet się udało tak w połowie, nie? O, dziękuję ci. Dziękuję ci, Marku. Marek podniósł proroczo, napisane bowiem, napisane jest również. Jakże ważne w tej zasadzie latania dla samolotu jest to, aby dwa skrzydła były równo ustawione, aby wszystko było na swoim poziomie, aby wszystko było w taki sposób równy zrobione, żeby samolot leciał prosto. Zgadzamy się? Napisano bowiem, napisane jest również. Dwa słowa. Ale co by było, gdyby położyć nacisk tylko na jedną stronę? Na jedną czy na drugą? Czy to ma jakieś znaczenie? Nie, pozbywamy się jednej. Urwałem jedno skrzydło. No name. Nieważne, które. Część. I zrobimy to samo. Ręka ta sama, miejsce to samo. Puścimy samolot. Kawałeczek poleciał. Ale co się potem stało? Wiecie, robiłem w domu tak, żeby naprawdę on runął i zapikował. Katastrofa. Tak jest w życiu wierzących. Jeżeli bardzo mocno stawiają nacisk na jakiś werset Biblii, na jakieś zrozumienie Biblii, jakie chrześcijanin wierzący ma w danej chwili, a lekceważy albo w ogóle odrzuca tą drugą stronę, to co się dzieje z życiem takiego wierzącego? Przez chwilę jest wszystko okej. Ale Biblia mówi, że po owocach poznamy drzewo. Jaki jest koniec życia wierzącego? A więc ta zasada połączenia spójności napisano oraz napisane jest również pozwala na zrównoważone życie chrześcijańskie. To jest bardzo ważne, by w tym miejscu podkreślić. Musimy znać całe Pismo. Bo napisane jest, że Duch Święty wydobywa z nas to słowo i przypomina nam je. Ale jeżeli tam nic nie ma, albo jest tylko połowa, to może się zdarzyć, że twoje życie będzie wyglądało właśnie tak. Popikujesz w którymś miejscu, dlatego że diabeł cię zwiedzie, bo naciśnie tylko. Napisano jest bowiem, rzuć się. Gdyby Jezus nie znał przeciwwagi do tego słowa, czy uzupełnienia, zrozumienia, zobaczcie, co w tym jest ważne. To nie jest zaprzeczenie ważności drugiej strony. To nie jest ważne. To nie znaczy, że Jezus, czy Bóg nie będzie chronił, czy Jezusa, czy nas, wierzącego, kiedy będziemy się do Niego uciekać, tak? To jest prawda. Ale też prawdą jest, by nie kusić Boga w różnych rzeczach, w różnych miejscach. Więc całość jest kluczowa, jest bardzo ważna. A więc samolot normalny, prawidłowo funkcjonujący, latający ma dwa skrzydła. Zniekształcenie lub nierozwinięcie też jednego z nich nie pozwoli utrzymać też prostego lotu w powietrzu. Ta równowaga. Byliście kiedyś w samolocie, lecieliście, gdzie było mało ludzi, przychodzi stewardesa i mówi, ja byłem kiedyś w Stanach, żeśmy lecieli, to był mały samolot, mało ludzi, kilka osób. Podeszła do mnie i mówiła, proszę usiąść z tyłu samolotu i pokazała mi konkretne miejsce. Dlaczego? Żeby samolot miał równowagę w czasie lotu. To jest ważne. To pozwala też właśnie na to prawidłowe, dobre życie chrześcijańskie. A więc musimy znać całe Pismo, a nie jedynie wybrane fragmenty. Niekiedy wierzący przyjmują taką postawę, ale ja wiem swoje. Obierzę werset, ja wiem swoje, tu jest napisane. I koniec. Mówcie, co chcecie, tak jest napisane, ja jestem posłuszny Bożemu Słowu i tak żyję i tak robię. I nie chcą nawet posłuchać argumentów drugiej strony, która też opiera swoje twierdzenie na Bożym Słowie. Taka postawa przynosi podział do Kościoła. Jest skutkiem takiego ślepego, upartego obstawienia przy swoim, że prawda ma tylko jedno skrzydło. Ale prawda ma dwa skrzydła. Napisane. I napisane jest również. Więc ważnym jest, byśmy zasadzili naszą wiarę, budowali naszą wiarę na całym Bożym Słowie. Tragedią jest, kiedy ten błąd zapuszcza korzenie w sercu takiej osoby. I często, kiedy to się dzieje, te korzenie są mocno zakorzenione, to ma wpływ na życie tej osoby, dlatego że ona zaczyna żyć tą prawdą, tą półprawdą. Jest zamknięta nawet na Ducha Świętego, który będzie pokazywał, czy będzie chciał pokazywać całą prawdę w swoim słowie, czy przez innych w Kościele. 1 Koryntian 8:1b do drugiego wersetu przeczytam z tłumaczenia Tysiąclatki. Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. Gdy ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć powinien. Wiedza wbija w pychę. Taka postawa, ja wiem swoje, tak czy inaczej prowadzi do takiego miejsca pychy. A pycha to jest nic innego jak twierdzenie, że to ja mam rację i koniec, i nikt inny jej nie ma. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Przeczytam wam fragment, ten fragment z Koryntian 8, 1-2, z nowego przekładu dynamicznego. 1 Koryntian, 8 rozdział. Otwórzcie sobie swoje, ale będziecie widzieli, jak to jest tutaj napisane i przetłumaczone. To jest oczywiście fragment, który mówi o spożywaniu posiłków, ale dotyczy też innych spraw, uważam. Piszecie, że każdy z nas ma odpowiednie dla siebie poznanie. Trudno się z tym nie zgodzić, ale przecież nie o to chodzi w Bożej postawie ofiarnej miłości, gdyż wiedza w życiu wspólnoty Bożego ludu nie jest najistotniejsza. Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju wiedza w cudzysłowie wbija w pychę, a tym, co rzeczywiście buduje ciało Chrystusa, jest postawa ofiarnej miłości. Jeśli więc ktoś jest przekonany, że ma stosowne przekonanie, w cudzysłowie, lub w cudzysłowie pełną wiedzę, to jeszcze nie wie, co tak naprawdę powinien wiedzieć. Zaś ten, kto prawdziwie miłuje Boga, stara się patrzeć na wszystkie sprawy Jego oczami. Zobaczcie, jak niesamowicie poszerza to zrozumienie tego wersetu, który przeczytałem. Powiem wam swoje świadectwo. Ponad 20 lat temu już wtedy byłem liderem wrocławskiej wspólnoty. Niektóre osoby tutaj są obecne też. Był to wspaniały czas. To były lata 90., kiedy Bóg poruszał się w mocy, niesamowitej mocy, kiedy uzdrawiał pod naszymi rękoma. Ludzie byli uzdrawiali, ludzie we wspólnocie modlili się o innych, o chorych, rosły nogi. Ludzie byli naprawdę pobłogosławieni. Duch Święty działał w potężnej mocy. Pracowałem wtedy jako magazynier w jednej z hurtowni wrocławskich. I pamiętam, że kiedyś pobudzony takim pragnieniem i taką chęcią, to był nowy rok, składaliśmy sobie wszyscy życzenia noworoczne, poszedłem do pani dyrektor, zapukałem w drzwi, otworzyłem, ona siedziała za biurkiem, składałem jej życzenia, ale wśród tych życzeń powiedziałam na końcu, życzę ci, bo byliśmy na ty, życzę ci, abyś poznała w swoim życiu Jezusa Chrystusa. I ona siedząc popatrzała na mnie, mówi, Janusz, skąd u ciebie tyle pychy? Wiecie, na chwilę się zatrzymałem, zweryfikowałem wszystko i pomyślałem sobie wtedy, przecież to jest Bożą wolą, żeby wszyscy poznali Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, żeby byli zbawieni. Więc ona nie rozumie tych rzeczy. Więc ja mówię, myśl sobie jak chcesz, ale ja ci tego życzę. Odwróciłem się i wyszedłem. Pracowałem tam jeszcze z pół roku. Wszystko było normalnie w zawodowych sprawach. Myśmy nie mieli jakichś tam relacji, jakichś takich bliskich. Pamiętam sytuację, kiedy żegnałem się ze wszystkimi, podawałem rękę. To był jakiś tam czas również chyba spisu z natury. Chyba tak to było. To był ten ostatni dzień, kiedy uczestniczyłem jako pracownik w tym miejscu. I wszyscy siedzieli gdzieś tam już na takiej przerwie, przy jakiejś tam pizzy. I podszedłem i podawałem rękę wszystkim, żeby się pożegnać. Podszedłem do pani dyrektor, podałem swoją rękę, a ona nie wyciągnęła ręki na moje pożegnanie. Wiecie, było mi wstyd. Było mi głupio. Ale wiecie, co sobie pomyślałem wtedy? Cierpię dla imienia Chrystusa. Halleluja. Ale w tym wszystkim było tylko jedno skrzydło, czego wtedy nie widziałem. 1 Piotr 4, 14-16 mówi tak. Opierałem moje skrzydło właśnie na Słowie Bożym. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Bóg chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech to uważa za hańbę, niech to nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem chwali Boga. Stanąłem mocno na tym słowie. Halleluja! Halleluja! Cierpię dla imienia Chrystus. To było moje potwierdzenie. To było moje amen. Ale upłynęło trochę czasu. Bóg dalej przeze mnie działał. Dalej prowadziłem wspólnotę. Dalej cuda się działy. Dary funkcjonowały. Bogu nie przeszkadzało to, by wypełnić swój plan. Nie widziałem wówczas swojej pychy. I to jest szczere. Ale Duch Święty pracował we mnie i pokazał mi drugie skrzydło. Całą prawdę. Wiecie, ja kiedy się modliłem, dostałem to słowo. Więc to było słowo, które wziąłem, na którym stanąłem. Zobaczyłem też jedną rzecz, że zamiast być zachętą dla tej kobiety, stałem się zgorszeniem. Ja wręcz odstręczyłem ją od tego, bo ona poszła drogą Bożą. Zresztą nawet nie zapytałem, bo może już Jezus był jej Panem. Nie miałem okazji z nią o tym rozmawiać. Później już nie miałem okazji jej nawet spotkać. Ona już przestała tam pracować. Ale pokutowałem przed tym, za to, przed Bogiem. Ale zobaczyłem jedną rzecz, że moje cierpienie nie było z Jego woli. To moja pycha sprawiła, że byłem tak potraktowany przy wszystkich. To później zobaczyłem. Więc nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się, że nie mogę tak głosić Chrystusa, bo ja już jestem zbawiony i to jest moja praca. Oczywiście, to jest prawdą, ale nie mogę czynić tego w taki sposób. Duch Święty poprowadził mnie troszeczkę dalej niż to miejsce, w którym się zatrzymałem. 17 werset mówi tak. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A więc stanąłem w którymś momencie z takim pragnieniem, żeby Bóg mi wyjaśnił tą sytuację i zbadał moje serce. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożni i grzesznik gdzieś się znajdą. 19 werset. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Ja nie wypełniłem wtedy woli Bożej, choć jest to Bożą wolą i było to wolą Bożą. Dla każdego człowieka jest. Więc to było to drugie skrzydło, które dało mi zrozumienie tego, że to faktycznie była moja pycha. Bo gdybym postępował w Bożym Duchu, ta kobieta powiedziała, tak, chcę przyjąć Jezusa jako Pana Zbawiciela. Jak mam to zrobić? A jednak tak nie było. A więc pokutowałem. Pokutowałem przed Bogiem. I nie wstydziłem się tego. Jest takie powiedzenie. Lepsza jest najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo. Amen. Więc kłamstwo możemy ubrać w piękne odzienie i ładnie, pięknie to przedstawić, ale dalej to jest kłamstwo. A napisane, że kłamcy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Więc nieważne, co zrobiliśmy w naszym życiu, naprawdę nieważne. Ważne jest, czy my rozumiemy, co w tym miejscu powinniśmy zrobić. Jakub 5,16 napisane jest, wyznawajmy nasze grzechy jedni drugim. Tak, ważne jest wyznanie grzechów przed Bogiem, ale ważne jest też wyznawanie grzechów na sobie nawzajem. To jest bardzo ważne. To przynosi wolność, to przynosi pokój. Okay. Diabelskim planem jest to, aby nas wyeliminować z dzieła, które On czyni na ziemi. Dlatego, że Bóg może uczynić wszystko, ale niczego nie uczyni bez nas, bez ciebie. Niczego. Zrobi wszystko przez nas. A więc diabeł robi wszystko, żeby do tego planu nie dopuścić. A jaki to jest plan? Żeby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych i przyprowadzonych do Chrystusa, którzy by otrzymali nowe życie i żyli na podobieństwo i obraz Boży tutaj na ziemi i byli Jego świadectwem. Aby nie przyszli ci, których mamy, czyli których Bóg chce przyprowadzić do Chrystusa i nabyć ich dla siebie też. Wiecie, że ci ludzie to jest twój i mój owoc, który przedstawimy Bogu? Kiedy Jezus zapyta się, pokaż mi swoje owoce. Jeden z owoców. Panie, głosiłem Twoje słowo. Tylu przyszło do Ciebie. Tylu Ciebie poznało. Podam jeden przykład takiego zastosowania, czy braku zastosowania tej zasady obu skrzydeł. Napisano bowiem i napisane jest również. Wiemy wszyscy, że Chrystus umarł za nasze grzechy, nie tylko za te, które popełniliśmy, ale też za te, które popełnimy w przyszłości. Więc skoro oddał swoje życie na krzyżu i zgładził wszystkie grzechy, więc wszystkie grzechy są przebaczone z góry, w przyszłości. Jezus już zapłacił za te grzechy, których myśmy jeszcze nie popełnili. I to jest prawda. A więc niektórzy chrześcijanie mówią, zbędnym jest to, byśmy wyznawali grzechy, bo skoro Bóg już nam je odpuścił, to po co mamy je wyznawać? Przecież to już się stało. To jest prawdą. Amen? Zgodzimy się z tym wszystkim? Ale czy twierdzenie albo wniosek zbudowany na tej prawdzie, na jednej prawdzie jest dobry? Czy daleko polecisz na tym? Dlaczego nie? Dlaczego jest to błędne? Dlatego, że w innym miejscu jest napisane: wyznawajcie grzechy nawzajem, chociażby ten werset, który przeczytałem. Jeśli 1 Jan 1,9 popatrzyłem, żeby nie zmylić. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli nie wyznasz tych grzechów, to czy Bóg ci odpuści? Kiedy ta prawda ma zastosowanie w tym wypadku? Napisano bowiem, że Bóg zbawił nas od wszelkich grzechów, ale napisane jest również, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny, sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Te dwa słowa razem, jako jedno i drugie skrzydło, pozwoli na to, by życie chrześcijańskie wyglądało tak, jak pięknie poleciał. Prosto. Były jakieś zachwiania, dlatego że diabeł zawsze próbuje zasiać swoje ziarno, ale Boże Słowo zrównoważone pozwala, że nasze życie chrześcijańskie idzie. Więc jak ta prawda powinna brzmieć? Jezus zbawił nas od wszelkiego grzechu. Jego krew obmyła nas z wszelkiego grzechu. Jesteśmy zbawieni. Dał nam życie wieczne. Bóg w Jezusie Chrystusie. Więc nawet jeżeli zgrzeszę jako wierzący, jako chrześcijanin, ale jeśli wyznam ten grzech przed Bogiem, przed innymi, Bóg mi odpuści. Więc siedzenie w miejscu i próbowanie latania z jednym skrzydłem sprawi, że nie wystartujesz nigdy w swoim życiu. A jeżeli twój lot będzie prosto, a w czasie urwiesz to skrzydło, bo zmienisz doktrynę, to skutek jest tragiczny. Dlatego, że twoje życie wcześniej czy później skończy się tragicznie, jeżeli chodzi o wierzące życie. Nie prorokuję tu nikomu wypadków. Ale to jest bardzo ważne. Gdy wyznajemy nasze grzechy, zostają one wówczas nam przebaczone. A więc jako wierzący powinniśmy żyć nie tylko wybranymi fragmentami Biblii. Niektórzy mają ulubione fragmenty Biblii, które bardzo mocno podkreślają, albo jakiś kierunek w życiu wierzącego. I idą tylko w tym kierunku i jakby pomijają albo zmniejszają czy pomniejszają wagę innych słów czy innych rzeczy, które powinniśmy robić czy w co wierzyć w naszym życiu chrześcijańskim. We wszystkim musi być umiar. Czekolada jest dobra. Amen? Zgodzimy się? Wszyscy lubimy czekoladę? No może rozszerzę to. Słodycze, tak? No myślę, że jednostki, nie podnosicie rąki, wstydzicie się. Ja lubię czekoladę czarną, gorzką. 70%, 65%. Bardzo lubię. Więc nie możemy prowadzić naszego życia chrześcijańskiego w taki sposób, że jedne fragmenty lubimy, a niektóre omijamy. A może jest nawet tak, że niektóre kartki z Biblii dobrze byłoby wyrwać, bo one akurat mówią o tym, co ja odsuwam od siebie. Ale to tylko sprawia, że moje życie chrześcijańskie jest bardzo powirowane. Nie lubię turbulencji w samolotach. To jest coś takiego, że tak jakbyś siedziała na krześle tutaj i naraz w ułamku sekundy zabrane ci jest krzesło. I lecisz w dół. Wszystko leci. Któregoś razu, żeśmy lecieli, to nawet ta skrzynka, co tam napoje rozdawali, chyba z pół metra w powietrze poleciała, no bo też się poddała grawitacji, nie nadążyła grawitacji. Więc musimy kochać całe Pismo Święte i żyć całym Pismem Świętym w całości. Jeżeli nie przeczytałeś jeszcze, czy nie przeczytałeś całej Biblii w swoim życiu chociażby raz, to mówię ci, Duch Święty, nie masz czego zaczerpnąć, by ciebie uczyć i pouczać i prowadzić. To jest konieczność. To jest jak tlen dla nas tutaj. Kiedyby tu zlikwidowano tlen, to po prostu wszyscy umieramy. Ile wytrzymamy? Niektórzy trzymają minutę, niektórzy dwa, ci, którzy gdzieś tam nurkują, ćwiczą, brak oddechu, dwie minuty, nie wiem, ileś tam. No ale to jest góra. I koniec. Więc musimy znać całe Pismo Święte, by życie w nas było. Dlaczego? 2 Tymoteusz 3, 16-17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe Pismo jest natchnione, a nie tylko jego część wybrana. Amen? Więc nie możemy powiedzieć, a to był Stary Testament. O, to już jest nieważne. Tak, nie obowiązuje nas prawo, ale prawo nie było napisane do nas, tylko do Żydów. My żyjemy nowym przymierzem, więc pewne rzeczy nas nie obowiązują, oczywiście, jak najbardziej, ale napisane jest też, że wszystkie historie ze Starego Testamentu są dane nam po to, byśmy zaczerpnęli z nich naukę. Amen? Nie po to, żebyśmy je stosowali, prawo. To jest ważne. Mogę to jeszcze zilustrować w taki sposób. Wyobraź sobie teraz, albo przypomnij sobie na ułamek sekundy, najbardziej kolorowy obraz, jaki widziałeś w swoim życiu. Zdjęcie, obraz. Masz to przed oczami? Powiedz mi, z ilu kolorów składał się ten obraz? Kolorowy. Marcin, z ilu kolorów? Bardzo dobra odpowiedź. W poligrafii jest taki zestaw kolorów, barw, który nazywa się cmyk. Cyjan, magenta, yellow, kontur. Niebieski, czerwony, żółty, czarny. Czy wiesz, że ten obraz, który widziałeś przed chwileczką, składał się z tych czterech kolorów? No więc skąd tyle barw, możesz się zapytać? Ano biorą się one z tego, że jedna nachodzi na drugą w odpowiednich proporcjach. To jest tak, że one się nakładają jedna na drugą. Jeżeli zatrzymał się na poligrafii, już w tym kierunku poszedłem, jest czterokolorowa maszyna, która ma właśnie te cztery kolory i wychodzi kolorowy obraz, zdjęcie czy rzecz, którą drukujesz. Ale są maszyny jednokolorowe, które też mogą wydrukować ten sam obraz, ale nie za jednym przelotem, ale trzeba nałożyć farbę do kałamarza z jednym kolorem, cyjan. Przepuścić, wtedy patrzysz na tą kartkę, mówisz, ale to jakieś takie wszystko niebieskie, trochę jaśniejsze, troszeczkę ciemniejsze. Kiedy nałożysz drugą farbę, jeszcze nie będziesz widzieć całości. Niekiedy pewne miejsca zmienią swój kolor. Kiedy przepuścisz to cztery razy, za czwartym razem wyciągniesz ten sam obraz, który był w tej pierwszej maszynie za czterema przelotami. Tak jest w naszym życiu. Jeżeli poznajemy Bożą drogę, jeżeli otrzymujemy Boże zrozumienie rzeczy, Boże objawienie, to Bóg pokazuje nam kolejno pewne rzeczy. Bo kiedy czytasz Koryntian, to do Hebrajczyków dojdziesz za jakąś chwilę. Jeżeli kilka rozdziałów dziennie czytasz, to, co przeczytałem na końcu, dowiesz się za jakiś czas. Ale ważne, że kiedy idziesz, to dojdziesz do tego miejsca. I kiedy masz szczere serce szukania Bożej odpowiedzi, Bożej drogi, to stanie. Bóg cię do tego doprowadzi. Ja już będę kończył. Poprosimy Dagmara i zespół na scenę. Halleluja. A więc, kochani, w naszym zrozumieniu potrzebujemy mieć tą umiejętność nakładania rzeczy czy Słowa Bożego. Jest w innym miejscu napisane, że na świadectwie dwóch lub trzech świadków oprze się cała sprawa. To mówi o tym, że potrzebujemy mieć wiele odpowiedzi, aby zrozumieć całe zagadnienie, które Bóg akurat nam objawia, albo by nasze zrozumienie, którym trwamy, mogło się zmienić, jeśli słyszymy, że ktoś mówi inaczej. Powiem ci tak, jeżeli ktoś by mówił ci inaczej, opierając swoje twierdzenie na tym, co on uważa, to on może być w takim samym miejscu, jakim ty jesteś. Mądrością jest, by wziąć Słowo Boże, przyłożyć do Słowa Bożego i wtedy możemy zobaczyć całość, zobaczyć tą barwę, którą Bóg pokazuje. Myślę, że widzieliście gdzieś tam w Facebooku czy gdzieś na internecie nieraz zdjęcia fantastyczne, szczególnie z Norwegii, jak są, jak to się nazywa ta poświata taka, wyleciała mi z głowy teraz. Jak? O, po ruskim to właśnie tak to brzmi, nie? To jest to. To wszystko jest dziełem Boga. I On chce, by nasze życie chrześcijańskie, wierzącego, wyglądało w tak samo fantastyczny fantastycznych kolorach, w ten sam sposób, by inni mogli zadziwiać się tym, co Bóg czyni. Powiem jeszcze jedną rzecz w tym miejscu na koniec. Czy wszystko wszyscy wiemy? Ja nie wiem wszystkiego. Powiem ci tak, nie bój się powiedzieć nie wiem, jeżeli ktoś pyta cię nawet o Boże sprawy. Nie wiem. Ale wiem jedno, że kiedy będę szukał odpowiedzi, to Bóg mnie poprowadzi do tego. A jak nie wiesz, to zawsze jest to droga do tego, by pójść i szukać tego drugiego skrzydła. Ono jest. Ono jest tu. Jakbym je posklejał, może nieładnie by wyglądało, ale poleciałby. A z czasem rana się zabliźni. A każde złe doświadczenie Bóg obróci ku dobremu. Więc przy wyznawaniu grzechów nieważne jest, co zrobiłeś. Słyszałem, czytałem w jakiejś książce o pewnym pastorze, gdzieś w Stanach, w jakimś kościele, który zgrzeszył, no nie będę mówił czym, bardzo poważnie. I Kościół się o tym dowiedział. I prowadził walkę. Czy wyznać to przed Kościołem, czy nie? Bo mówi, po prostu Kościół się rozpadnie. Ale postanowił, że nie, będzie posłuszny Bogu. Wyszedł pewnej niedzieli, wyznał swój grzech, przeprosił Kościół. Wiecie, co się stało? Kościół się nie rozpadł, ale zaczął wzrastać. Dlaczego? Bo Kościół zobaczył prawdę. Całą prawdę. I to dla Kościoła było zachętą, by nie ukrywać się w swoich grzechach, ale żeby je wyznawać. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy, to dzieje się w całym świecie w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, że Bóg potrząsa Kościołem. Potrząsa poważnie. Wypływają brudy na wierzch. Rzeczy, które były skrywane, naraz widzą światło. Inni to widzą, inni o tym mówią. Ważne jest nie chować się, ale ważne jest zrobić ten Boży krok, dlatego by Chrystus, który czeka, mógł wypełnić w pełni to, co obiecał. Czy Bóg przez Chrystusa. Ale dla nas jest również rzecz do zrobienia. Bóg przebaczył grzechy w Chrystusie, ale do nas należy wyznawanie ich i wtedy następuje pojednanie, wtedy następuje scalenie w małżeństwach, w rodzeństwie, w pracy, w kościele, gdziekolwiek. Kochany kościele, jeżeli macie coś do wyznania, zróbcie to, nie czekajcie, bo korzeń zapuści się jeszcze głębiej. A skutek jest taki, którego nie życzę nikomu, ani sobie. Pomodlimy się, Kościele, teraz. Grajmy już dalej. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za prawdę, którą jesteś. Bo jesteś prawdą, jesteś życiem, jesteś drogą, Panie. Dziękujemy Ci za to, co nam pokazujesz, za to, co nam objawiasz i za to, do czego nas zachęcasz. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, bo wiemy, że masz cudowny plan dla naszego życia i chcesz go zrealizować, Panie, w naszym życiu i przez nasze życie, Panie, osobiście, ale też, Panie, jako życie Kościoła. Dlatego, Panie, oddajemy Ci i powierzamy Ci siebie i prosimy, Duchu Święty, byś pokazał nam nasze życie, jakim jest miejscu, Panie. Pokaż nam, Panie, te schematy myślenia, Panie, które gdzieś nam związują, Panie, które przeszkadzają nam w tym, by wzrastać i lecieć, Panie, prosto, Panie, w tym kierunku, który Ty wyznaczyłeś. Ojcze, pokazuj nam to przez swojego świętego ducha, Panie. Chcemy, Panie, żyć pełnią, jaką masz dla Kościoła, Panie. Panie, chcemy żyć pełnią, Panie, w tym miejscu, w którym nas zasadziłeś, Panie. Panie, bo to Ty nas powołałeś do życia i bycia w tym miejscu, Ojcze. Panie, niech nie będzie, Panie, o żadnych warowni, Panie, które sprawią, że Twój plan się nie zrealizuje. Ojcze, modlę się za każdą osobą, Panie, w tym miejscu, Ojcze. Panie, która tu jest, Panie, która będzie tego słuchała, Panie, w przyszłości, Panie. Panie, niech będą owoce, Panie, w życiu każdej osoby, która jest posłuszna Twojemu Słowu. A jeżeli zboczyła, Duchu Święty, pracuj w jej życiu, pracuj w jej sercu, pracuj i objawiaj, Panie, prawdę. Ojcze, modlimy się o to w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest... Masz tu mikrofon. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Amen. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan, niewspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak... Alleluja. Kochani, zbierzemy ofiarę teraz. Jest miejsce na to, by pobłogosławić to miejsce, jest miejsce, by zasiać, jest miejsce, by przekazać swoje finanse na konkretną służbę. Zróbmy to teraz w czasie tej pieśni. Amen. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Nasz Pan to wspaniały, wielki Bóg, który włada nad nami, więc głośmy wszystkim ludziom, jak wielki jest nasz Pan. Halleluja. 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 Bóg jest wielki. O, halleluja, halleluja. O, dzięki Ci, Panie. Halleluja. Cudownie, cudowny jest Pan. Dzięki Ci. Terenia poprowadzi nas. O, mamy dwie intencje. Prosimy. A tam już trzeba nacisnąć. Okay.
Kochani, są dwie prośby. Prośba o modlitwę za mamę Róży, która ma napady lęku, oraz o wsparcie dla Róży w opiece nad mamą. Proszę też o modlitwę za Natalię, o przyjęcie Jezusa i całkowite uzdrowienie. To są dwie intencje i później jeszcze będziemy się w trzeciej modlić. Stańmy razem w tej modlitwie. Ojcze, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I Ojcze, modlimy się za Różę, abyś dał, Panie, jej siły, mądrość, mój Panie, i swoje Boże prowadzenie w opiece nad mamą, mój Panie. Aby ona była Twoim przedłużeniem Twoich rąk, Panie. Aby była tym, która obrazuje Twoje serce i obrazuje też Twoją moc i Twoje zwycięstwo. Ojcze, my Ci dziękujemy za tą kobietę, do której ona jedzie, Ojcze. To jest jej matka, której jej tutaj dałeś. I Ojcze, my teraz stajemy w autorytecie imienia Jezusa i związujemy te duchy lęku, które ją napadają, które nie dają jej w pokoju. Stajemy w Twoim autorytecie w imieniu Jezusa Chrystusa. Przemawiamy do tych duchów lęków i rozkazujemy, aby ją opuściły i odeszły pod stopy Jezusa Chrystusa. Zabraniamy powrotu w imieniu Jezusa i uwalniamy Boży pokój dla tej kobiety w imieniu Jezusa i uwalniamy Bożą wolę, tak jak w niebie, tak na ziemi. Modlimy się, Panie, aby ona poznała i doświadczyła Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, modlimy się też o tą Natalię. Panie, Ty powiedziałeś, że to, co zakrywa, Panie, Ewangelię, jest świat, jest zasłona. Dlatego my teraz w imieniu Jezusa modlimy się, Panie, abyś ściągnął wszelką zasłonę z oczu tej kobiety. Ściągnij wszelką zasłonę z jej oczu, aby ona mogła zobaczyć światło Ewangelii. Modlimy się, Panie, o nią, abyś włożył w jej serce, Duchu Święty, Ty, który jesteś sprawcą wszelkiego pragnienia i wykonania. Pragnienie poznania Ciebie. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś mówił do niej, abyś stawiał na jej drodze ludzi, Panie, którzy będą jej głosili Twoje słowo. Panie, modlimy się jej o jej zbawienie, o jej nowonarodzenie i o to, aby ona wypełniła Twoją wolę, poznała Ciebie i wypełniła Twoją wolę w swoim życiu. Panie, dziękujemy Ci.
Dzięki Ci,
Panie. I Ojcze, nie wiem, jest Paweł? Nie ma już Pawła. Nie ma, już Paweł wyszedł. On musiał pojechać. Paweł Bednarski, znamy tego Pawła. Prosił o modlitwę za niego i zachęcam was do tego, żebyście się modlili za niego. Jak tylko Duch Święty będzie wam pokazywał. On jest w bardzo trudnej sytuacji i w małżeństwie, i w życiu osobistym. Wyjeżdża, pracuje w Niemczech przez 3 tygodnie. 1 tydzień jest w Polsce tylko. I teraz wyjeżdża znowuż do pracy na 3 tygodnie. Będzie w środowisku osób niewierzących. Robi kroki do tego, aby wrócić. Wraca do Pana, wrócił już i potrzebuje też wsparcia Kościoła. Nie będziemy tutaj rozwijać tych tematów, wszyscy wiecie. Módlmy się teraz za niego. On prosi o tą modlitwę. Ojcze, my dzisiaj przychodzimy z Pawłem do Ciebie. I Ojcze, modlimy się, abyś uwolnił, Panie, moc swojego Ducha Świętego do jego życia, mój Panie. Panie, modlimy się, aby te decyzje, które podjął, mój Panie, abyś Ty sprawił, aby on wytrwał w tych decyzjach, mój Panie. Panie, Ty powiedziałeś, że pokuszenie większe nie przyjdzie niż te, które Ty dajesz. Dlatego, Ojcze, dziękujemy Ci, że na niego nie przyjdzie większe pokuszenie, mój Panie, i Ty dasz mu zwycięstwo nad każdą pokusą. Ty dasz mu zwycięstwo nad każdym grzechem, mój Panie. Panie, modlimy się, abyś zachęcał go do czytania słowa, do rozważania słowa. Mój Panie, niech on ma spotkania z Tobą, mój Panie. Mów do niego, mój Panie, i stawiaj wokół niego ludzi, którzy będą, Panie, mówić o Tobie. Ojcze, modlimy się, abyś uwolnił swoich aniołów, Panie, którzy mu będą pomagać, mój Panie. Panie, prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Powierzamy Ci tego człowieka, Ojcze, jako Kościół stający stajemy za Nim, Ojcze. Stajemy za Nim, Ojcze, i wołamy o Jego życie, mój Panie. Wołamy o Jego życie. Wołamy, aby moc zmartwychwstałego Jezusa objawiła się w Jego życiu. Wołamy o Twoje zwycięstwo. Wołamy o Twoje zwycięstwo. Wołamy o pomazanie Jego Twoim Duchem Świętym, mój Panie. Wołamy, mój Panie, niech On szuka Ciebie i nie ustanie, mój Panie. Niech On szuka Ciebie i nie ustanie, mój Panie. Wołamy, aby on szedł od zwycięstwa do zwycięstwa, mój Panie. Panie, wołamy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, a to wszystko mocą Twojego Ducha Świętego, mój Panie. Panie, prosimy Cię za Nim w imieniu Jezusa Chrystusa.
Niech Twoja wola, jaką masz dla Jego życia, wypełni się tutaj na ziemi, Ojcze. Halleluja, halleluja, halleluja. Kochani, na tym będziemy kończyć. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry cały czas i dla każdego, bez względu na to, co zrobiliśmy. Słuchajmy Boga, słuchajmy Ducha Świętego, słuchajmy ludzi, ale sprawdzajmy, czy wszystko jest zgodne z Bożym Słowem, z Jego zasadami, i stosujmy dwa skrzydła w naszym życiu. Więc życzę Wam dobrych lotów na dwóch skrzydłach, dalekich, do celu, który wyznaczył Bóg dla każdego z Was. Błogosławię Was w imieniu Jezusa. Dziękuję zespołowi. Cudownie dzisiaj było uwielbiać razem z Wami. Dagmara, jeszcze raz mówię, nie zatrzymuj się, tylko leć. Pan da Ci turbo, uwolni wszystko to, co jest w Twoim sercu. On już zaczyna to robić. Nie zatrzymuj się, nie daj się okraść z tego w imieniu Jezusa. Kochani, błogosławię Was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję służbie porządkowej. Adam, dziękuję całemu zespołowi. Sebastian, za nagłośnienie porządkowym, witającym. Dziękuję ślicznie i dziękuję Wam, że byliście. Zapraszamy za tydzień. Już będzie skład pełny, także wszystko wróci do takiej normy już, tak? No. Do codzienności. Kochani, do zobaczenia. Amen. Amen.